Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim spotkaniu cyklu Zdrowa kuchnia, zdrowe życie. W piątek mówiliśmy o roli białek w naszym organizmie. Mówiliśmy o tym, że białko pełnowartościowe jest obecne także w produktach roślinnych. Mówiliśmy, jak takie białko uzyskać. Wczoraj mówiliśmy o tłuszczach. Zastanawialiśmy się, które tłuszcze są lepsze, których należy z kolei unikać. Dzisiaj będziemy mówili o cukrze. Ale nim zacznę, ponieważ widzę nowe twarze, tak jak to zrobiłam poprzednio, przedstawię się. Nazywam się Agata Radosz i reprezentuję Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Stowarzyszenie jest organizacją, która działa na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Na tym miejscu staramy się organizować raz w miesiącu, w każdą ostatnią sobotę miesiąca spotkania, gdzie zapraszamy różnych prelegentów, w tym lekarzy, którzy mówią nam o tym, jak żyć lepiej, jak żyć zdrowiej, jak żyć mądrzej. Któż z nas nie lubi słodyczy, proszę Państwa? Czy jest na sali taka osoba, która nie lubi słodyczy pod żadną postacią? Nikt się nie zgłasza, nie ma nikogo. Wszyscy lubimy słodycze. Deser jest dla wielu najlepszą częścią posiłku, prawda? Wyroby z użyciem dużej ilości cukru stały się tak rozpowszechnione, iż wiele osób z trudnością wyobraża sobie dzisiaj bez nich życie. Pierwszy rodzaj cukru, całkowicie niepodobny do tego cukru, który dzisiaj jest w naszych cukiernicach, wyodrębniono ponad 2,5 tysiąca lat temu, ale aż do około XVIII wieku był on zupełnie niepopularny, był poza tym bardzo drogi. Także tylko ludzie bogaci, tylko ludzie zamożni mogli sobie na cukier pozwolić. Ten pierwszy cukier był wyodrębniony z trzciny cukrowej. Biały cukier, nazwa chemiczna to sacharoza, jest substancją, o której istnieje powszechne przekonanie, że stanowi niezastąpione źródło energii. O cukrze w Polsce już w XIX wieku mówił Melchior Wańkowicz, który był twórcą znanego sloganu reklamowego, że cukier krzepi. Czytałam, że tak naprawdę Wańkowicz wcale w to nie wierzył, ale po prostu za to hasło ściągnął olbrzymie honorarium. Obecnie też często spotykamy się z reklamą cukru, która mówi, że jest to bardzo dobre źródło energii, sił witalnych, że jest to naturalna, zdrowa substancja, że daje nam niezwykłą satysfakcję i handel oferuje nam ten cukier pod różną postacią, w postaci przede wszystkim słodkich smakołyków. I rzeczywiście cukier występuje, można byłoby powiedzieć, ogólnie wszędzie. Może nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Dzisiaj będę chciała wykazać to, że cukier jest wszędobylski, ale przede wszystkim mamy go w deserach, w słodyczach i w przekąskach. Cukier coraz częściej określa się jako bombę kaloryczną, złodzieja witamin, mordercę zębów, słodką truciznę, słodki narkotyk, białą śmierć, a także czynnik chorobotwórczy. Bo rzeczywiście, uważa się dzisiaj, że cukier odpowiada za około 50 różnych jednostek chorobowych, proszę Państwa. Myślę, że jest to trafne określenie, czynnik chorobotwórczy. Pomimo tego, że dzisiaj będziemy mówili o gorzkiej stronie cukru, to jednak musimy sobie powiedzieć, że cukier jest potrzebny dla naszego organizmu, ponieważ on jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania w naszego ustroju. Bardzo istotne jest rozróżnienie rodzajów cukru, ponieważ cukier cukrowi nierówny. I tak, możemy wyodrębnić cukier izolowany, czyli sacharozę, która jest chemicznie, ten cukier jest chemicznie czysty, rafinowany, pozbawiony wszelkich wartości odżywczych. I kiedy on jest dostarczany do organizmu, to zaburza procesy regulujące naturalny poziom glukozy we krwi. Kolejny rodzaj cukru to cukier naturalny, ten, który występuje w produktach odżywczych. Tu mam na myśli na przykład fruktozę. Występuje on w roślinach wraz z koniecznymi substancjami do jego strawienia. Więc jeśli na przykład spożywamy jabłko, to w tym jabłku są substancje, które umożliwiają nam strawienie tego jabłka. Tutaj też możemy zaliczyć miód. I jeszcze rozróżniamy cukier we krwi. To cukier w formie glukozy, który zaopatruje nasz organizm w energię. Tak można podzielić te cukry, które nam są znane najogólniej. Ktoś powiedział takie słowa, spodobały mi się one, że biały cukier jest tak samo naturalnym produktem jak folia aluminiowa. Ten rafinowany cukier, końcowy produkt długiego i skomplikowanego procesu przemysłowego, wychwalany jako produkt naturalny, bo pochodzi z rośliny, jest w pełni martwą substancją, całkowicie zdenaturyzowanym koncentratem, najsmutniejszym produktem nowoczesnego przemysłu spożywczego, dokładne przeciwieństwo wszystkiego tego, co naturalne. Podobnie ma się sprawa z mąką, proszę Państwa, i wiedzą o tym te osoby, które brały udział w warsztatach pieczenia chleba. Każdy produkt rafinowany, każdy produkt oczyszczony jest to produkt okradziony. Jest to produkt ubogi, który zamiast pomagać nam, wzmacniać nas, po prostu przyczynia się do rozwoju chorób. Przez długi okres czasu spożycie cukru utrzymywało się na bardzo niskim poziomie. W zasadzie w ten produkt można było zaopatrzyć się tylko w aptece, proszę Państwa, i to nawet mając receptę. Kiedy cukier trafił do Anglii, to był bardzo drogi. 1 kilogram cukru kosztował wówczas tyle, co 2-letnie zarobki robotnika. Bardzo drogi produkt. Niewielu mogło sobie na niego pozwolić. Popatrzmy, jak przedstawiała się konsumpcja cukru w Stanach Zjednoczonych w roku 1820. Na każdą osobę, która zamieszkiwała Stany Zjednoczone, spożycie cukru wynosiło wtedy 4 kg rocznie. Czyli mamy ten czas, kiedy cukier zaczyna być popularny. 4 kg rocznie na jednego mieszkańca. Ale dzięki gwałtownemu postępowi przemysłu, rozwoju różnych technologii, cukier zaczęto pozyskiwać także z buraka cukrowego, nie tylko wówczas z trzciny cukrowej, więc ten cukier stawał się coraz tańszy, łatwiej dostępny i dlatego sytuacja, o której mówimy, ulegała pogorszeniu. Proszę zobaczyć, że już w 1925 roku, a więc 105 lat później, przeciętny Amerykanin spożywał już 54,5 kg cukru w ciągu roku. I ilość ta znacznie się zwiększała. Później mamy rok 1985 i ta ilość osiągnęła już 59 kg, co oznacza prawie 15-krotny wzrost konsumpcji cukru. Z czasem, kiedy zwiększyło się spożycie miodu, syropów kukurydzianych, a także cukru pod postacią jakichś płynnych cukrów używanych do osładzania, ta konsumpcja wyniosła 71 kg na każdego człowieka, bez względu na wiek. I tak było w 1993 roku. Proszę Państwa, czy możemy sobie to wyobrazić? 71 kg cukru na jednego mieszkańca w ciągu roku. To się wydaje niemożliwe, to są ogromne ilości. Ale okazuje się, że nie tylko Amerykanie prowadzą taki słodki styl życia. Również my, Polacy, prowadzimy takie słodkie życie. W naszym kraju przeciętny obywatel w roku 1980 spożywał 41,4 kg cukru. Zauważamy, że 10 lat później sytuacja była podobna. Oznacza to, że wtedy każdy z nas, bez względu na wiek, spożywał 3,6 kg cukru każdego miesiąca. Kiedy starałam znaleźć aktualne informacje, przeczytałam dane, które podaje dr Roig na swojej stronie. On twierdzi, że w tej chwili spożywa się 55 kg cukru na osobę, co po przeliczeniu daje 4,6 kg cukru każdego miesiąca na osobę. Doktor Roig nazywa cukier trucizną absolutną. Czy możecie Państwo to sobie wyobrazić? 4,6 kg dziennie na osobę w przeliczeniu na miesięcznie, tak? W przeliczeniu na osobę. Co to oznacza? Gdybyśmy chcieli jeszcze przeliczać to na dni. Oznacza to, że każdy Polak spożywa 45 łyżeczek cukru każdego dnia. Niektóre źródła podają, że Polacy spożywają 70 kg cukru miesięcznie. Gdybyśmy znowu te 70 kg rozłożyli na dni, to wychodziłoby nam 56 łyżeczek cukru dziennie na jednego statystycznego Polaka. Dramat, proszę Państwa. Może my po prostu sobie tego nie uświadamiamy. Może twierdzimy, że jeśli nie słodzimy kawy czy herbaty, czy odmawiamy sobie jakiegoś ciastka, to ten cukier już nie trafia do naszego organizmu. A jeśli rzeczywiście tak jest, że dbamy o zdrowy styl życia i ograniczamy cukier, uważamy, w jakich produktach on występuje i jesteśmy wstrzemięźliwi, to wynika z tego, że ktoś ten cukier za nas zjada. No bo taka jest statystyka. Dowiemy się dzisiaj, skąd taka statystyka, proszę Państwa. Na dzień dzisiejszy mniej więcej to tak wygląda, że statystyczny Polak zjada 45 łyżeczek cukru na osobę każdego dnia. Jestem przekonana, że po tym wykładzie zrozumiecie, dlaczego jest taka statystyka. Jak się Państwo już na pewno domyślają, nie tylko Amerykanie, nie tylko Polacy, ale tak naprawdę okazuje się, że ta duża konsumpcja cukru ma miejsce na całym świecie. Jest to problem na skalę globalną. W ciągu jednego roku w Europie, tak jak i w Afryce, spożywało się w latach 90. ponad 10 milionów ton cukru. W Azji prawie 25 milionów, a na Wyspach Pacyfiku milion ton rocznie. Milion ton rocznie cukru. Jak się to zatem dzieje, że spożywamy tak potężne ilości cukru? Drodzy Państwo, większość cukru trafia do naszego organizmu bez naszej świadomości. My nie musimy podejmować takiej decyzji, że wsypiemy cukier, że dodamy go jako przyprawa na przykład do sałatki czy takiegoś sosu. Jesteśmy często nieświadomi, że używamy cukier. Cukier pijemy z przetworzonymi sokami, napojami, w lemoniadzie jest, w Coca-Coli, w innych napojach. Cukier jest w puszkowanych owocach, w konserwowanych warzywach, jest w mrożonkach, jest w mleku kondensowanym, w odżywkach dla niemowląt, w gotowych sosach, w keczupie, majonezie, w musli, w granoli, w płatkach kukurydzianych. Spożywamy go codziennie, wcale nie myśląc, że spożywamy cukier. Popatrzmy tutaj na niektóre te słodkie rzeczy. Przykładowe ciastko z polewą zawiera 6 łyżeczek cukru. Przeciętny napój chłodzący typu cola zawiera 8 łyżeczek cukru. Mowa tutaj jest o takiej pojemności 200 ml. Ciastko owocowe to 10 łyżeczek cukru, proszę Państwa, a ciastko z czekoladą to aż 15 łyżeczek cukru. Czy teraz łatwiej nam jest zrozumieć, skąd taka statystyka? W naszych sklepach mamy olbrzymi wybór przeróżnych napojów, soków. Na kartonie często jest napisane, że jest to produkt naturalny, że jest to produkt pochodzący prosto z ogrodu. Znacie Państwo takich producentów, którzy tak reklamują swoje stoki. Ale ile w tym prawdy? Tak więc, kiedy następnym razem będziecie chcieli zdecydować, co kupić w sklepie, polecam, abyśmy czytali bardzo dokładnie etykietę z każdej strony. Z każdej strony dookoła. I zastanowili się, czy chcemy wrzucić w siebie na przykład 12 kostek cukru. Bo tak jak Państwo widzą, tutaj jest przykład soku. Piękna pomarańcza, tak na etykiecie. Okazuje się, że ta pojemność to aż 12 łyżeczek cukru. A kiedy chcemy włożyć naszemu dziecku do plecaka takie czekoladowe mleko Nesquika, bo twierdzimy, że mleko to wapń, kakao to magnez, jeśli jeszcze ktoś w to wierzy, to miejmy zawsze świadomość, proszę Państwa, że ten Nesquik to aż 14,5 kostki cukru. Widzicie zatem, że ten cukier wkrada się na nasze stoły w przeróżnych przebraniach. Kiedy ja robię zakupy w sklepie, to bacznie przyglądam się temu, co chcę wrzucić do tego koszyka sklepowego. I okazuje się, proszę Państwa, że ten groszek, który kupuję konserwowany na przykład w puszce, to swoją słodycz wcale nie zawdzięcza warunkom, w jakich rósł, ale producentowi. Producentowi, który wzbogacił ten groszek czym? Cukrem. Dlatego mamy słodki groszek. Dlatego polecam lekturę etykiet produktów, które kupujecie. Można się mocno zdziwić, proszę Państwa. Ale przy tym pamiętajcie, że producent nie ma takiego obowiązku, by umieszczać na etykiecie wszystkie składniki, które używa do produkcji danego produktu. Więc może wniosek stąd taki, że najlepiej wrzucić marchew do sokowirówki. Czy zatem tak duże ilości cukru, jakie spożywamy, niosą jakieś zagrożenie dla naszego zdrowia, proszę Państwa? Okazuje się, że cukier, chociaż jest słodki w ustach, to pozostawia później gorzki smak, pozostawia gorycz poważnych, trudnych w leczeniu, a czasami nieuleczalnych schorzeń. W jaki sposób zatem cukier pozostawia ten gorzki smak w ustach? Daje chwilową przyjemność, ale ta przyjemność przeradza się w gorycz. Pełnowartościowe pokarmy, takie, do których tutaj Państwa zachęcam, jak owoce, warzywa w przeróżnej postaci, rośliny strączkowe, orzechy, kiełki, rośliny strączkowe, dostarczają substancji odżywczych w naturalny sposób. A taki izolowany cukier, sacharoza, dostarcza jedynie pustych kalorii, których i tak człowiek spożywa za dużo. A mało tego, że dostarcza pustych kalorii, to jeszcze, jak Państwo zobaczą, okrada organizm z tego, co dostarczymy, na przykład podczas zjedzenia sałatki owocowej. Cukier pochłania wszystkie witaminy z grupy B, a one są bardzo potrzebne do pracy naszego układu nerwowego. Przy wchłanianiu cukru bezpowrotnie giną te wszystkie cenne mikroelementy, które chętnie dorzucilibyśmy w postaci jakiegoś suplementu typu magnez, wapń, fosfor, chrom. To wszystko zabiera, proszę Państwa, cukier w trakcie swojego metabolizmu. A co dzieje się, kiedy zapas tych minerałów, tych cennych związków w naszym organizmie zostanie zużyty? Po prostu wtedy siłą rzeczy dochodzi do wielu schorzeń. Czysty cukier to nic innego jak puste kalorie. Nie zawiera on ani białka, ani witamin, ani minerałów. Nie zawiera też błonnika. Wszystkich tych substancji został burak okradziony w czasie produkcji cukru. Dobrze, zajmijmy się teraz jedną z chorób, na którą wpływ ma spożywanie cukru. Cukier w diecie. Próchnica zębów. Próchnica zębów należy dzisiaj do chorób cywilizacyjnych. Jest to problem społeczny. 90% naszego społeczeństwa ma próchnicę. Dzieci i młodzież są ciągle mają rozpoznawane jakieś problemy, ciągle, jeśli mają dobrych rodziców, muszą wędrować do stomatologa, przeżywać ból albo znieczulenia, ponieważ rzeczywiście w Polsce próchnica jest epidemią. Trzeba przyznać, że skłonności do próchnicy mogą być też przekazywane dziedzicznie, genetycznie. Pewne antybiotyki też mogą mieć wpływ na stan naszych zębów. Ale jeśli o cukier, to on przyczynia się na kilka sposobów do powstawania próchnicy. Jednym z nich są bakterie zwane paciorkowcami. W normalnych warunkach nasza ślina, która ma odczyn zasadowy, chroni nasze zęby. Są to naturalne warunki, ale kiedy spożywamy posiłek, dochodzi do zmiany odczynu w naszej jamie ustnej. Ten odczyn zmienia się z zasadowego na kwaśny. dzięki fermentacji, jaka ma miejsce w jamie ustnej. W obecności owych paciorkowców w jamie ustnej wytwarzane są kwasy organiczne, które wżerają się w szkliwo korony zębów, niszczą to szkliwo i przez to ułatwiają wędrówkę bakterii w głąb zęba. Tym samym zapoczątkowują proces zmian próchniczych. I jeżeli, proszę Państwa, w ciągu dnia spożywamy tylko 3 posiłki, to ile razy te kwasy organiczne, bakterie, paciorkowce mogą atakować nasze zęby? 3 razy. Bo w pozostałych okresach nasza ślina, która ma odczyn zasadowy, ochroni nasze zęby. Ale jeżeli spożywamy coś na okrągło, wielu ludzi mówi, że zaczyna jeść rano, a kończy wieczorem, bo po śniadaniu jakieś drugie śniadanie, jakiś herbatnik, jakiś baton, w pracy do kawy ktoś ma urodziny, imieniny i tak jemy na okrągło, to wówczas, proszę Państwa, bakterie cały czas atakują nasze zęby, ponieważ cały czas w jamie ustnej jest odczyn kwaśny. Tak to wygląda. Więc czemu się dziwić, że mamy próchnicę? Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Nie podjadać pomiędzy posiłkami. Jest to jedna z zasad zdrowego stylu życia. Ustalić sobie godziny konkretnych posiłków i zachować odstęp pomiędzy jednym a drugim posiłkiem przynajmniej 5 godzin, aby proces trawienia został zakończony. W międzyczasie możemy pić wodę naturalną, najlepiej niegazowaną. Ona jest najlepszym napojem. Jeśli zatem zależy nam na obniżeniu wydatków u stomatologa, proszę Państwa, to musimy zadbać nie tylko o właściwą higienę, ale też o właściwą dietę. Właściwa higiena plus właściwa dieta to zdrowe zęby. Cukier może też bezpośrednio atakować system obronny zęba. W normalnych warunkach płyny z jamy miazgi zęba płyną drobnymi kanalikami w zębinie aż do powierzchni szkliwa. Wówczas hormon wytwarzany w śliniance przyusznej uaktywnia inny hormon produkowany w podwzgórzu, który jak termostat reguluje przepływem płynów wewnątrz zębów. Teraz zobaczymy, co dzieje się wtedy, kiedy spożywamy zbyt dużo cukru, proszę Państwa. Naukowcy z Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii odkryli, że cukier, kiedy jest spożywany w nadmiarze, to on utrudnia tą hormonalną wymianę płynów w mózgu, w zębinie, przepraszam. Jeżeli ten mechanizm ochrony jest zablokowany, zęby zostają poddane inwazji bakterii, które znajdują się w obfitości w jamie ustnej każdego człowieka. I widzimy na co dzień tego efekty. Nadmiar cukru. Okazuje się też, że na rozwój próchnicy u dzieci niemały wpływ ma dieta ich rodziców. I przedstawię to tutaj Państwu takie ciekawe doświadczenie. Doświadczenie wykonane na chomikach. Chomiki podzielono na 2 grupy. Jedna grupa, ta grupa pierwsza, otrzymywała tak zwaną dobrą dietę. Produkty pełnoziarniste, zwłaszcza pełne zboże. Natomiast grupa druga otrzymywała dietę, gdzie 50% kalorii pochodziło z cukru i innych przetworzonych, oczyszczonych produktów. Była to dieta bardzo zbliżona do diety człowieka. Tabela pokazuje nam pierwszą grupę. W tej grupie matka, kiedy była kotna i w czasie karmienia, jak i młode chomiki, karmione były właściwą dietą. I kiedy tak było, to próchnica wcale nie występowała. Czyli dobra dieta matki w ciąży, dobra dieta matki karmiącej i po okresie dobra dieta okazuje się, że próchnica prawie nie występowała. Ale zauważono, że jeśli te młode po okresie karmienia zaczęły odżywiać się dietą, która była bogata w cukier, to nastąpił 10-krotny wzrost występowania cukrzycy. I to Państwo widzą, tak? Próchnicy. Cukrzycy powiedziałam, tak? Czyli dobra dieta matki w ciąży, dobra dieta matki podczas karmienia, ale po okresie karmienia wprowadzono do diety cukier i już mamy dziesięciokrotny wzrost próchnicy. Zauważono też, że kiedy matka otrzymywała dobrą dietę, gdy była kotna, a następnie w okresie karmienia zaczęła spożywać dietę bogatą w cukier, jak również młode po okresie karmienia były karmione złą dietą, to wtedy występowanie próchnicy wzrosło aż dwudziestokrotnie. I jeszcze jeden przypadek. Kiedy matka od początku ciąży oraz przez cały okres karmienia odżywiała się niewłaściwą dietą, czyli spożywała dużo cukru i w ciąży, i dużo cukru spożywała w czasie karmienia, i później bardzo nierozsądnie, tak tutaj o chomikach mówimy, tak? Więc chomiki były karmione też złą dietą, wtedy wzrost występowania próchnicy określono jako 50-krotny, proszę Państwa. Z tego doświadczenia wynika, że dieta matki w czasie ciąży i w czasie karmienia ma niesamowity wpływ na stan uzębienia potomstwa. Ciekawe doświadczenie, prawda? Teraz zobaczymy, jak to wygląda u ludzi. Bo właśnie u ludzi zaobserwowano bardzo podobną sytuację. Historyczne badania na temat próchnicy przeprowadzono w Norwegii na 7-letnich dzieciach. Te dzieci były urodzone w czasie II wojny światowej. W Norwegii, w okresie przedwojennym, jak też i powojennym, dieta była stosunkowo bogata w cukier. Statystyczne spożycie cukru na jednego mieszkańca w ciągu roku wynosiło około 36 kg oraz składało się z rafinowanej żywności, czyli z żywności oczyszczonej, niezdrowej. Tutaj mamy te trzy okresy, tak? Okres przedwojenny, okres powojenny i w środku okres wojny. Zobaczymy, co działo się w okresie wojny. Ze względu na trudności gospodarcze w okresie wojny ludzie zaczęli spożywać więcej produktów nieoczyszczonych, nierafinowanych. I wtedy spożycie cukru spadło do 18 kg na jednego mieszkańca. I zobaczymy, jakie były tego rezultaty. Krzywa na tym slajdzie pokazuje nam, w jaki sposób kształtowała się w tym czasie próchnica u dzieci. W okresie przedwojennym procent występowania próchnicy u dzieci był bardzo wysoki i wynosił prawie 100%. Oznacza to, że wszystkie 7-letnie dzieci miały próchnicę. W czasie wojny, ze względu na to, że rodzice zmienili nawyki żywieniowe i do diety wprowadzili produkty nieoczyszczone, nierafinowane, występowanie próchnicy spadło do około 25% i utrzymywało się na takim poziomie jeszcze przez kolejne 7 lat po zakończeniu wojny. A po tych 7 latach z powrotem zaczęło wzrastać do poziomu wyjściowego, czyli te dzieci kiedy zaczęły dorastać, wróciły do tej pierwotnej diety swoich rodziców. Więc jakie wnioski z tego doświadczenia? Ci rodzice, którzy w czasie wojny prowadzili dietę opartą na produktach zdrowszych, pełnoziarnistych, nierafinowanych, przyczynili się do lepszego stanu uzębienia swoich dzieci. Pomimo tego, że te dzieci później zmieniły dietę, ale w tym okresie badania wykazały, że próchnica nie występowała na taką skalę jak wtedy, kiedy one spożywały produkty rafinowane. Więc na podstawie tego doświadczenia widzimy również, że dieta ma niesamowity wpływ na stan uzębienia przyszłego potomstwa. Już Państwo chyba wiecie, o czym będziemy mówić. Cukier ma wpływ na występowanie cukrzycy. Ten kolejny problem związany jest ze spożyciem cukru, stany hipoglikemii. To jest coś, co wielu ludzi martwi. Na slajdzie możemy zaobserwować cztery poziomy cukru we krwi. Kolor ciemnozielony obrazuje poziom cukru we krwi przed spożyciem posiłku lub w czasie głodówki. Ten szeroki, jasnozielony obszar oznacza poziom cukru we krwi po spożyciu posiłku. Kolor czerwony na górze obrazuje stan wysokiego poziomu cukru we krwi, który nazywamy hiperglikemią. I jeszcze zostaje nam kolor granatowy na samym dole. On przedstawia hipoglikemię, czyli zbyt niski poziom cukru we krwi. Nasz organizm posługuje się wieloma metodami, chcąc wyregulować poziom cukru we krwi. I jedną z takich metod jest wydzielanie insuliny przez trzustkę. Kiedy spożywamy produkty pełnowartościowe, które zawierają też cukry, ale tak zwane węglowodany złożone, skrobie, na przykład owoce, warzywa, znowu powtórzę, rośliny strączkowe, zboża, to wtedy proces przechodzenia glukozy do krwi jest powolny, stopniowy, rozłożony w czasie, w miarę jak te łańcuchy skrobi rozkładają się na poszczególne cząsteczki glukozy. Na naszym slajdzie poziom cukru przedstawiony jest za pomocą żółtej linii. Na początku ona powoli podnosi się, a następnie opada, tak jak jest spożyty i wchłonięty posiłek. W odpowiedzi na to stopniowe i łagodne podnoszenie się poziomu cukru we krwi, w podobnym rytmie trzustka uwalnia insulinę, która tutaj na slajdzie zilustrowana jest kolorem brązowym. Podnoszenie poziomu cukru i zmagazynowanie go w wątrobie w postaci glikogenu. Zawsze utrzymuje poziom cukru we krwi na określonym odpowiednim dla organizmu poziomie. W organizmie, kiedy cukier pod postacią sacharozy, cukru prostego. Mieliśmy skrobi, która jest węglowodanem złożonym, a teraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja, kiedy do naszego organizmu trafia cukier prosty. Kiedy spożyjemy taki cukier biały, już Państwo wiecie, gdzie on może być, czyli jeśli spożywamy go pod jakąkolwiek postacią, to następuje jego błyskawiczne wchłanianie przez ścianki jelita czczego, a to powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi. Jelito czcze jest takim początkowym odcinkiem jelita cienkiego. Gwałtownie rośnie, najczęściej w tego trzustka zaczyna pompować insulinę do krwi, a wchodzi już w bardzo wysoką krwi, z którym jest to gwałtur do krwi, sprawia, że trzustka jest jakby takim pogodzeniem alarmowym. Zaczyna wyrzucać bardzo dużo cukru, spada poniżej norm do stanu nie. A jakie są owa? Wpadamy w taką śpiączkę hipoglikemiczną. Nieś, zawroty, bóle głowy, drżenie i skurniowe, zaburzenia snu, napadowe poce, łatanie wypsyczne to brak ci. Rozdrażnienia, zniecierpliwienie. Taki stan hipoglikemii powoduje też takie nagłe uczucie, proszę Państwa, głodu. I jeśli w następstwie tego, że poczujemy głód, znowu wrócimy do tego samego schematu, jeśli zjemy znowu coś słodkiego, coś, co zawiera w sobie te cukry proste. I to wszystko bardzo obciąża nasz organizm, bardzo obciąża trzustkę i ta trzustka z czasem uszkadza swój mechanizm. I tak sami, proszę Państwa, kiedy nierozsądnie wrzucamy coś do naszego żołądka, doprowadzamy naszą trzustkę do tego, że ona w końcu przestaje pracować w należyty sposób i dochodzi do rozwoju cukrzycy. To tak w wielkim skrócie mogłam Państwu wytłumaczyć. Inny bardzo niepożądany wpływ cukru ma związek ze zjawiskiem fagocytozy. Fagocytoza to zjawisko polegające na wychwytywaniu i wchłanianiu drobnych cząsteczek, takich jak bakterie, grzyby, wirusy, które odgrywają dużą rolę, jeśli chodzi o odporność w naszym organizmie. Inaczej mówiąc, gdybyśmy sobie wyobrazili nasz organizm jako taką wielką armię, która ma swoich żołnierzy, to właśnie te fagocyty pełnią taką funkcję ochronną i one mają za zadanie niszczyć wszelkiego rodzaju czynniki przeciwne. W naszym organizmie rolę tą ochronną spełnia system immunologiczny. Białe ciałka krwi, fagocyty odpowiedzialne są za niszczenie bakterii i tych wszystkich drobnych cząsteczek. I kiedy te fagocyty mają wokół siebie takie dogodne, sprzyjające, dobre warunki, to są w 100% skuteczne. Ta tabela pokazuje nam zależność pomiędzy spożywaniem cukrów a działalnością fagocytów. Liczby w lewej kolumnie tabeli pokazują jednorazowo spożytą ilość cukru mierzoną w łyżeczkach od herbaty. Kolumna środkowa pokazuje ilość zniszczonych bakterii, natomiast kolumna po prawej stronie pokazuje nam skuteczność działania fagocytów. I tak, w normalnych warunkach, czyli w tych najlepszych, jeden fagocyt jest w stanie zniszczyć 14 bakterii, co oznacza 100% jego skuteczności. Przypuśćmy jednak, że postanowiliśmy zjeść jakieś ciastko z polewą czekoladową, które zawiera 6 łyżeczek cukru. Wtedy po 45 minutach jeden fagocyt jest w stanie unieszkodliwić już tylko jedynie 10 bakterii, co oznacza, że jego skuteczność działania spada do 40%. Przy większej ilości spożytego cukru, na przykład przy 24 łyżeczkach, fagocyt unieszkodliwi już tylko jedną bakterię. Czy widzimy zatem, co się dzieje, jak cukier wpływa na naszą odporność? Czy nie tutaj czasem należałoby się doszukiwać częstych infekcji, katarów, przeziębień, gryp, a nawet rozwoju przeróżnych stanów zapalnych w naszym organizmie, łącznie z chorobą nowotworową? Spadek odporności to jeden ze skutków spożywania cukru. Po wczorajszym wykładzie już wszyscy doskonale wiedzą, że cholesterol, zbyt wysoki poziom cholesterolu sprzyja powstawaniu miażdżycy i chorób serca. Ale czy Państwo wiecie, że również cukier sprzyja miażdżycy? Szczególnie niebezpieczne jest połączenie cukru z tłuszczami nasyconymi. Gdzie mamy takie połączenie? Lody, wszelkie słodycze, budyń, tak? Tam jest mleko, to jest tłuszcz nasycony i cukier. Więc kiedy mamy takie połączenie cukru z tłuszczami nasyconymi, w rezultacie w naszym organizmie podnosi się poziom cholesterolu, a to prowadzi do rozwoju choroby naczyń wieńcowych i może doprowadzić do ataku serca. Także dzisiaj tylko tak w wielkim skrócie. W końcu kolejnym zagrożeniem dla naszego organizmu, do którego przyczynia się spożywanie cukru, to nadwaga. I o tym to też nie trzeba zbytnio nikogo przekonywać. Ale przyjrzyjmy się typowym zwyczajom panującym w rodzinie państwa przeciętnych. Mama, tata i syn. Ojciec waży 85 kg, wykonuje lekką pracę fizyczną i jego zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 3200 kilokalorii dziennie. Matka pracuje w biurze jako sekretarka, waży 58 kg, a jej zapotrzebowanie kaloryczne wynosi jedynie 2200 kilokalorii dziennie. Natomiast ich mały synek waży 22 kg i potrzebuje tylko 1800 kilokalorii dziennie. Gdy Państwo przeciętni zasiadają do stołu, to tata dostaje dużą porcję jedzenia. Mama dostaje stosunkowo mniejszą porcję jedzenia, a ich syn najmniejszą porcję dostaje na obiad, tak? Ale kiedy Państwo przeciętni zasiadają do deseru, wszyscy dostają taką samą porcję. Czy ja się bardzo mylę? Nie. Jeżeli ten deser zawierał 400 kilokalorii, to oznacza, że w przypadku dziecka bardzo duża część jego diety, bo aż 1/4 zapotrzebowania energetycznego pochodzi z pustych kalorii. Trzeba sobie to uświadomić, proszę Państwa, taka jest prawda. Z tego wniosek, że dobre nawyki należy kształtować już od młodych lat, aby w przyszłości nie przeżywać smutnych chwil, ponieważ to prowadzi do niedoboru witamin i minerałów, prowadzi do nadwagi, otyłości i w końcu wpływa na rozwój licznych chorób. Dane statystyczne są przerażające, proszę Państwa. Na stronie Kardiologia w praktyce przeczytałam, że 48% Polaków i 31% Polek boryka się z problemem nadwagi. Chorych na otyłość jest aż 28% mężczyzn i 29% kobiet. Na szczęście są ludzie, którzy starają się prowadzić zdrowy styl życia, proszę Państwa. Nadwaga, otyłość prowadzi też do choroby wieńcowej, do nadciśnienia tętniczego, do niewydolności serca, zaburzenia rytmu serca, udaru mózgu, zapalenia tętnic, kończyn dolnych, do zakrzepowego zapalenia żył. Wiele, wiele jest tych jednostek chorobowych, proszę Państwa. Zdajemy sobie z tego sprawę, że zły styl życia prowadzi do nadwagi i otyłości. Możemy więc z całym przekonaniem stwierdzić, że dobra dieta to jest ta dieta, która zawiera jak najwięcej produktów naturalnych. To jest dieta najmniej przetworzona, która ma w sobie jak najmniej obróbki termicznej, jakiejś chemicznej. Jest to dieta, która jest najmniej przetworzona, proszę Państwa. Jest tam mało miejsca dla cukru, mało miejsca dla białej mąki, mało miejsca dla rafinowanych olei. Mam tutaj na myśli też białe makarony, proszę Państwa, bo kiedy mowa o białej mące, no to białe makarony są z białej mąki i biały ryż. Dlatego zalecam w miejsce białego ryżu do zupy pomidorowej dodajmy ryż brązowy. Ja dzisiaj miałam na obiad zupę pomidorową z ryżem pełnoziarnistym, zabieloną mlekiem sojowym. A ta zła dieta, to już wiemy, że jest to dieta, która zawiera dużą ilość cukru, rafinowane produkty zbożowe i inne przetworzone związki. Profesor Jutkin ponad 40 lat zajmował się badaniem, jak niezdrowa żywność działa na zdrowie człowieka i stwierdził zdecydowanie, że cukier to jest śmiercionośna substancja. Podsumowując, przypomnijmy te schorzenia, te główne schorzenia, które są rezultatem spożywania dużej ilości cukru. Nadwaga, podwyższony poziom trójglicerydów we krwi, okradanie organizmu ze składników odżywczych, próchnica zębów, zmniejszona odporność organizmu, cukrzyca, stany hipoglikemii, zwiększony poziom cholesterolu i zwiększone ryzyko chorób serca. Na początku powiedziałam, że lekarze spokojnie wymieniają co najmniej 50 jednostek chorobowych, za które winią cukier. My wymieniliśmy tutaj tylko 9. Więc pamiętajmy, że im życie bardziej osłodzone białym cukrem, tym bardziej gorzki jest jego koniec. W moim domu jest miejsce dla białego cukru, proszę Państwa. Ja taka nie jestem, że wszystko z domu wyrzuciłam, co złe, ale staram się używać go bardzo rozsądnie. Bardzo rozsądnie. Tak, na przykład do wypieku chleba, tak? Na 2 kg mąki jedną łyżkę. Starajmy się używać zdrowszych odpowiedników cukru, proszę Państwa. Tutaj na stoliczku mamy wystawione niektóre produkty, które są lepszymi substytutami białego cukru. Dzisiaj chcę powiedzieć, będzie otwarty sklep, który jest na dole, sklep ze zdrową żywnością. Jeśli Państwo będą chcieli, można tam wejść, pooglądać, poczytać etykiety. Polecam, ale będzie też można zrobić zakupy, jeśli Państwo tak zdecydują. Skoro cukier pociąga za sobą tak wiele realnych zagrożeń dla zdrowia, to proszę Państwa, no gdzie go szukać? No mężczyźni lubią coś słodkiego, u mnie ciągle w domu chodzą za słodkim. Czym im ten cukier zastąpić? Na pewno wiąże się też to ze zmianą naszych nawyków, ze zmianą naszego stylu życia. ale musimy być o tym przekonani, że ten cukier jest taka możliwość, by był zastąpiony. Powiem Państwu, że ja nim nie wiedziałam tego, co dzisiaj wiem, kiedy chodziłam jeszcze do liceum. Lubiłam cukier. Nigdy nie przepadałam za słodyczami, ale lubiłam słodkie rzeczy. I potem w którymś momencie, kiedy zaczęłam oczyszczać swój organizm poprzez wprowadzanie do organizmu większej ilości wody naturalnej, więcej owoców spożywałam, więcej warzyw, więcej surówek, po prostu to zapotrzebowanie na cukier gdzieś zniknęło. Ja dzisiaj nie mam problemu ze słodyczami. Gdzieś tam poczęstuję się, zjem kawałek ciasta. Sobota jest takim wyjątkowym dniem w moim życiu, już zawsze mamy coś słodkiego. Staram się, żeby to było najzdrowsze, żeby to było na najzdrowszych produktach, tak? Najmniej przetworzonych, najmniej rafinowanych. Ale wiem, że jest pewna ilość, która mi musi wystarczyć. Jeśli zjem za dużo, od razu później muszę pójść szukać ogórka kiszonego. Nie wiem, czy Państwo też tak mają. Jest mi strasznie niedobrze, kiedy zjem na przykład dwa cukierki zamiast jednego. Także ja zachęcam, żebyśmy przede wszystkim korzystali z całej gamy owoców. Owoców świeżych, owoców suszonych, ale w tym przypadku bierajmy takie owoce bardziej ekologiczne albo gdzieś tam zaparzajmy gorącą wodą, przelewajmy, gdyż te owoce wszystkie, które są suszone, są często traktowane narką. A ona nie za dobrze też wpływa. Trudno, proszę Państwa, wybrać żywność, która całkowicie byłaby dzisiaj dla nas bezpieczna. Ale proszę mi mówić, taki wykład przygotuję na tym miejscu, gdzie będę chciała powiedzieć, że niezależnie od tego, jak bardzo skażona jest roślinność, jak bardzo, jak powszechnie stosowane są opryski, to zawsze rośliny są lepszą alternatywą niż mięso, proszę Państwa. Zawsze. Więc owoce, warzywa, bo w nich jest bogactwo witamin, bogactwo minerałów, duża ilość błonnika, mniejsza ilość kalorii, stabilniejsze przyswajanie i większa satysfakcja. Warto nawet czasami wydać większe pieniądze na to, żeby kupić coś wartościowszego, niż później wydać te pieniądze na lekarza i zostawić w aptece. Rozsądna i pełnowartościowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów naszego zdrowia. Dieta to kwestia naszych codziennych wyborów. Dlatego ja zachęcam, żeby wyeliminować ten cukier wszędzie tam, gdzie się da. Można próbować pić herbatę bez cukru. Można zastępować to miodem. Coraz mniej potem tego miodu można używać. Można zamiast jakichś słodkich deserów zachęcać dzieci do jedzenia sałatek owocowych. Ja mam na przykład sposób na swoje dzieci, kiedy mają ochotę na coś słodkiego albo wiem, że przychodzi taka pora, że będą czegoś tam się domagać, biorę owoce i kroję im na małe cząstki jabłka i kładę przed nimi na biurko takie duże talerze. I wiecie Państwo, że oni te 4-5 jabłek potrafią zjeść bez problemu? Nie zawsze mają ochotę, by sięgać po te jabłka o tak w całości i zjeść. Są okresy, kiedy tak robią, oczywiście, ale czasami trzeba te pewne zdrowe rzeczy przemycać w różnej postaci, ale ja wiem, że da się to i Państwo jesteście sprytni, pomysłowi i będziecie czynić wszystko, aby wpływać na zachowanie zdrowia Waszych pociech. Na koniec jeszcze parę słów o słodzikach, ponieważ niektórzy uważają, że słodziki są taką lepszą alternatywą cukru, są bardziej bezpieczne i nie mają żadnych skutków ubocznych. Ale jednak badania wykazują, że słodziki zwiększają apetyt, zwiększając przy tym ilość spożywanych kalorii, co prowadzi do nadwagi, do otyłości. Poza tym zwiększają apetyt na zwykłe słodycze. A istnieją także takie niepokojące doniesienia na temat aspartamu. Aspartam może prowadzić do niszczenia neuronów w mózgu. W połączeniu z węglowodanami może nadmiernie podnieść poziom fenyloalaniny w mózgu, nawet u osób niecierpiących na fenyloketonurię, co spowoduje zmniejszenie ilości serotoniny, prowadząc do zaburzeń emocjonalnych. I słodziki też mogą powodować drgawki w naszym organizmie. To tak w wielkim skrócie. Znany ze swojej mądrości Salomon zapisał kiedyś ciekawe słowa. Znalazłeś miód? Jedz tyle, ile potrzeba, żebyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Słowa te, chociaż odnoszą się tutaj do miodu, mają tak naprawdę szersze znaczenie. naszym życiu, w każdej dziedzinie powinniśmy zachować umiar i umiejętnie korzystać z wszystkiego tego, co dobre, ponieważ to, co stosowane w nadmiarze, może być ostatecznie dla nas zgubne. Dlatego jest ważne, jakie decyzje podejmujemy każdego dnia. Nie ulegajmy naszym oczom i apetytom, ale kierujmy się rozsądkiem. I już na sam koniec, ostatni slajd, proszę Państwa. Dziękując za to, że braliście udział w tych spotkaniach, chcę Państwu życzyć zdrowia, ale oprócz zdrowia chcę życzyć Państwu szczęścia. Mikołaj Gogol napisał, że szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla bliźnich. I chyba jest w tym sporo prawdy, bo kiedy zaczynamy żyć dla bliźnich, dla innych, kiedy widzimy ich szczęście, to w naszym organizmie wydzielają się endorfiny. A endorfiny to hormony szczęścia. Hormony szczęścia wpływają na wzrost odporności w naszym organizmie. A jeśli mamy lepiej pracujący system immunologiczny, to jesteśmy lepiej zabezpieczeni przed wszelkimi chorobami. Ja dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa. Mam wiele endorfin w sobie, dlatego że wszystko to, co przygotowałam, mogłam Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo za uwagę.